tych dniach cała rodzina karmelitańska, a więc karmelici Bosi, zakon karmelitów tak zwanej dawnej obserwancji, czyli karmelici Trzewiczkowi, karmelitanki Bose, karmelitanki Dzieciątka Jezus, świecki zakon karmelitów Bosych, instytuty świeckie związane z Karmelem, jak chociażby Elianum i wiele innych osób żyjących duchowością karmelitańską, przeżywają radosny jubileusz stulecia śmierci świętego Rafała Kalinowskiego, drugiego po świętym Janie od Krzyża kanonizowanego mężczyznę w Karmelu. Dokładnie tydzień temu minęło 100 lat od jego śmierci. Z tej racji, naruszając trochę historyczny porządek prezentowania karmelitańskiej szkoły duchowości, przedstawiłem naszego świętego, którego poprzedni Senat Rzeczypospolitej Polskiej na ostatnim swoim posiedzeniu w dniu 14 września bieżącego roku w specjalnej uchwale uznał za godny naśladowania wzór Polaka bez reszty oddanego sprawom ojczyzny, budującego fundamenty narodu w oparciu o jego moralną przemianę, poszukującego jedności społecznej. Senatorzy zwrócili uwagę na moralną postawę świętego ojca Rafała Józefa Kalinowskiego, na jego wierność wartościom w każdych warunkach oraz oddanie ojczyźnie, która według jego własnych słów nie krwi, ale potu potrzebuje. Cofnijmy się jednak w czasie o ponad 5 wieków, kiedy zakon karmelitański po przeniesieniu się z Ziemi Świętej do Europy dynamicznie się rozwijał. Tak bywa, że rozwojowi w sensie ilościowym, mierzonemu liczbą klasztorów i zakonników, rzadko jednak towarzyszy rozwój jakościowy, a więc dyscyplina zakonna i głębia życia duchowego. I problem ten dotyczy wielu zakonów, a nie tylko karmelitańskiego. Jak wspomniałem 2 tygodnie temu, osłabieniu pierwotnej gorliwości pustelników z góry Karmel sprzyjały liczne przywileje papieskie i złagodzenia przepisów, na ogół związane z zaangażowaniem się karmelitów w pracę duszpasterską. Niebawem dostrzeżono konieczność oddolnej odnowy zakonu. Pierwsze próby zreformowania zakonu podjęto w klasztorze La Selva koło Florencji w 1413 roku, a potem także w innych klasztorach, między innymi 30 lat później w Mantui we Włoszech i w Albi pod koniec XV wieku. Te próby miały jednak charakter lokalny. Znaczącą i konsekwentną reformę karmelitów podjął ich generał, błogosławiony Jan Soret, który w 1462 roku zredagował nowe konstytucje i zwizytował wszystkie reformowane klasztory. On też utworzył drugi i trzeci zakon karmelitański, a więc siostry karmelitanki i świeckich tercjarzy karmelitańskich. Położył duży nacisk na dyscyplinę wśród zakonników, a także na ich wykształcenie. Żądał między innymi znajomości języka łacińskiego i studiów teologicznych. Ograniczone zostały także dotychczas udzielone przywileje i dyspensy. Jego następcy kontynuowali dzieło zaostrzania stylu życia karmelitów, aby przywrócić zakonowi pierwotny charakter życia duchowego. Jednak zakonnicy w innych już warunkach nie zawsze byli w stanie sprostać surowym wymaganiom, jakie im stawiano. W rezultacie doprowadziło to do licznych odejść z zakonu. Zakon zaczął więc przeżywać poważny kryzys, który w późniejszych 10 lat dodatkowo pogłębił się pod wpływem nasilającego się protestantyzmu. Doszło nawet do zlikwidowania co najmniej kilku prowincji, a więc kilkudziesięciu klasztorów. Po tym okresie samooczyszczenia zaczął się okres stopniowego odradzania się karmelitów. Głównie dlatego, że kolejni generałowie konsekwentnie zaczęli wprowadzać uchwały Soboru Trydenckiego, w których to obradach uczestniczyło kilkunastu karmelitów jako ekspertów w zakresie teologii. Gruntowna odnowa zakonu karmelitańskiego dokonała się jednak wskutek działalności świętej Teresy z Awila i świętego Jana od Krzyża, o których powiem więcej w następnych odcinkach. W wyniku oddolnych reform, jakie przeprowadziło tych dwoje wielkich świętych Karmelu, ogłoszonych potem doktorami Kościoła, ukonstytuowały się dwie niezależne gałęzie karmelitów, zatwierdzone w 1593 roku przez papieża Klemensa VIII bullą pod tytułem Pastoralis Officii. Jedna z tych gałęzi to karmelici dawnej obserwancji, czyli dawnej dyscypliny zakonnej, zwani potocznie trzewiczkowymi. Druga gałąź to karmelici nazywani karmelitami bosymi. W europejskich warunkach klimatycznych wszyscy karmelici chodzą w butach, niekoniecznie trzewikach. Choć jedni nazywają się trzewiczkowymi, a inni karmelitami bosymi. To też kwestia noszenia obuwia, czy też chodzenia boso, ma jedynie wymowę symboliczną, wskazującą na praktykę zaostrzonej ascezy. A to, co na zewnątrz różni te dwie gałęzie, to nie obuwie, lecz nieco inny krój habitu i białego płaszcza zakładanego na czas modlitwy chórowej i Eucharystii, jak również skrót po nazwisku. I tak karmelici dawnej obserwancji piszą po swoim nazwisku O Karm, pisane przez C, od łacińskiej nazwy Ordo Carmelitarum, natomiast karmelici bosi mają po nazwisku skrót OCD, czyli Ordo Carmelitarum Descalceatorum. Istotna różnica pomiędzy tymi gałęziami karmelitów dotyczy nie tyle samej duchowości, co przede wszystkim charyzmatu i apostolstwa. O ile karmelici bosi bardziej nastawieni są na życie kontemplacyjne, to karmelici dawnej obserwancji więcej uwagi poświęcają pracy apostolskiej i duszpasterstwu, dlatego często prowadzą własne parafie, oczywiście w ramach struktur diecezjalnych. Tak jest na przykład w Polsce, dokąd karmelici trzewiczkowi zostali sprowadzeni z Pragi w 1397 roku przez świętą Jadwigę Wawelską i króla Władysława Jagiełłę. Osiedlili się przy budowanym specjalnie dla nich kościele i klasztorze na Piasku, to jest dzielnica Krakowa, wówczas leżąca na przedmieściach. Tam karmelici rozwijali kult Matki Bożej w słynącym łaskami obrazie Matki Bożej Piaskowej. Krakowscy karmelici zakładali również bractwa szkaplerzne ku czci Matki Bożej z Góry Karmel. Niebawem zakładając nowe klasztory, objęli duszpasterską troską m.in. sanktuaria maryjne w Oborach na ziemi dobrzyńskiej i w Woli Gułowskiej na Podlasiu. Powstało szereg klasztorów karmelitów trzewiczkowych, nie tylko na ziemiach polskich, ale także na Litwie i Białorusi. Największy rozkwit przeżywali karmelici w XVII i XVIII wieku, kiedy na ziemiach polskich było ponad 90 klasztorów w pięciu prowincjach, liczących w sumie ponad 900 zakonników. W czasach rozbiorów Polski karmelici trzewiczkowi podzielili los wielu zakonów. zlikwidowano niemal wszystkie ich ośrodki. Odzyskiwanie utraconych klasztorów znów przerwała II wojna światowa. Także obecnie w Polsce karmelici dawnej obserwancji mają własną prowincję liczącą około 10 placówek. Mimo iż pozostają trochę w cieniu dość licznych dwóch polskich prowincji karmelitów bosych, to jednak karmelici trzewiczkowi mogą poszczycić się wspaniałym dziedzictwem minionych wieków, przede wszystkim wspaniałym duszpasterstwem sanktuaryjnym, kaznodziejstwem, a także rzeszą wybitnych polskich teologów i bogatymi bibliotekami. Największą chlubę karmelitom trzewiczkowym przynoszą jednak ich błogosławieni. Wśród nich wspomnieć należy Holendra, ojca Tytusa Brandsmę, mistyka i męczennika II wojny światowej. Tytus Brandsma był profesorem filozofii i historii mistyki na katolickim uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. Za sprzeciw wobec szerzącego się hitlerowskiego nazizmu został w 1942 roku aresztowany. Zmarł w wyniku eksperymentów medycznych w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zanim obozowa pielęgniarka podała mu śmiertelny zastrzyk, przekazał jej swój różaniec, prosząc, aby się na nim modliła za niego. Gdy ona odrzekła, że ten różaniec nie jest jej potrzebny, bo nie umie się modlić, to poprosił ją, aby przynajmniej powtarzała na paciorkach tego różańca słowa: módl się za nami grzesznymi. W tym samym czasie w Dachau przebywał inny karmelita trzewiczkowy, ojciec Hilary Januszewski. Gdy w obozie wybucha epidemia tyfusu plamistego, wraz z innymi kapłanami zgłosił się na ochotnika do pracy wśród umierających, aby służyć im w ostatnich chwilach życia. Sam, zarażony tyfusem, zmarł w marcu 1942 roku, pozostawiając świadectwo heroicznej miłości bliźniego i gorliwej posługi kapłańskiej. To tylko dwa spośród wielu przykładów wskazujących, że duchowość karmelitańska, mimo iż zrodziła się w klimacie pustelni, z kontemplacji oblicza Bożego, nigdy nie straciła z oczu konkretnego człowieka, zwłaszcza gdy jest w potrzebie.